Nie, oj, szczęść Boże. Proszę Państwa, mam przed sobą materiał z mediów narodowych. A to jest rozmowa z moim kolegą dawnym, panem Tomaszewskim, z pyflowego Azja Polska. Ale to jest bez znaczenia. To jest materiał mediów narodowych pod tytułem Rosja już całkowicie przejmie Ukrainę. Znak zapytania, wojska gromadzą się na granicy. Tomaszewski. Więc tak. Więc te abstrahując od Tomaszewskiego, bo Tomaszewski tam z swego czasu, znaczy gdy był młody, zaczął robić doktorat o Mao Tse-tungu, no ale w międzyczasie Mao Tse-tung zmarł i z tego co on w każdym razie wtedy mówił, jakoś mu się to nie udało, a i w końcu nie wiem, czy zrobił ten doktorat, czy nie. Ale pies ganiał Tomaszewskiego. Nie o to, nie o niego chodzi. Chodzi o to pytanie. Jak to istotnie wygląda z tą, jak z mojej perspektywy, z perspektywy człowieka Azji, a równocześnie Polaka oczywiście. Bo ja jestem Chińczykiem, jestem Polakiem. Więc jak z mojej perspektywy wygląda zagrożenie rosyjskie? Czy ono istnieje realnie, czy też ono, jakie ono jest i czy to jest rzecz, której się należy bać? No więc tak, to wszystko zależy, moi Państwo, od perspektywy. Jeśli ja jako Chińczyk, na razie się o tym nie będę wypowiadał, natomiast ja jako Polak ujmę to w ten sposób. Obserwując to, co się działo w Rosji przez ostatnie, no, ze 20 lat przynajmniej, mogę powiedzieć, że Rosjanie wyciągnęli, znaczy Rosjanie, Putin i jego ekipa wyciągnęli, przynajmniej w sferze militarnej, ja tylko będę mówił o sferze militarnej, wyciągnęli daleko, militarno-dyplomatycznej, wyciągnęli z tego, co się stało wcześniej, czyli na przykład ze skopania im tyłku w Groznym przez Czeczenów, wyciągnęli daleko idące wnioski. Chciałem zwrócić uwagę na to, że w ciągu ostatnich 20 lat to, co Rosja robiła, czyli Gruzja, tam Abchazja, ale nie tylko, Armenia, Azerbejdżan, no i później Krym, Ukraina. A to nie były klasyczne wojny przecież. Prawda? Powolne przejmowanie Białorusi. To nie były klasyczne wojny. Na Dniestrze. W ogóle ten obszar postsowiecki i ten prawdziwy, i ten wydumany, wyimaginowany przez Rosjan, jak to powiedział chyba wczoraj czy dzisiaj Ławrow, to śroty po Związku Sowieckim, tak, bo on w ten sposób nazwał wszystkie kraje byłego Związku Sowieckiego, które są w tej chwili wolnymi krajami. Więc te śroty, ponoć śroty po Związku Sowieckim. To jest skandaliczne oczywiście powiedzenie, łajdackie, ale skoro on sobie mógł na to pozwolić, no to znaczy wiedział, na co sobie może pozwolić, prawda? Tak. Więc te śroty po Związku Sowieckim są po prostu słabe, słabsze, lub jest to jedno wielkie pływające po powierzchni gówno. A z Polską włącznie, żeby nie było cienia wątpliwości. Być może Polska jest tym największym gównem pływającym w tym szambie postsowieckim. Chciałem zwrócić, ale to nie o to chodzi. Chciałem zwrócić uwagę na działania Rosjan. Czy to jest Górny Karabach, czy to była Gruzja, czy to były, czy to był obszar Krymu, czy to jest obszar tej całego Naddniestrza, czy to jest obszar Białorusi. To jest sposób działania przecież zupełnie inny od klasycznej doktryny wojskowej, prawda? Wojennej. Zupełnie inny. To nie jest tak, że horda Rusów wchodzi, wjeżdża właściwie w czołgach, rozjeżdża coś tam i któryś tam kraj i fajrant, koniec kropka. Nie, to tak już nie jest. Czasy się zmieniły. Przynajmniej w tej części świata. To nie jest tak, że tak to się robi. Już nawet Amerykanie w Kazachstanie pokazali, że to nie tak się robi, prawda? Anno Domini 22. Więc nie, to już nie są te klasyczne działania wojenne. I no ale zapytacie Państwo, no dobrze, to po co te 100 tysięcy żołnierzy tam na granicy z Białorusią? No jako czynnik perswazyjny, w cudzysłowie oczywiście perswazyjny. Bo ja słyszałem opinię, że żeby dokonać prawdziwej, żywej inwazji na Ukrainę, potrzeba jest 220 tysięcy. To znaczy pan profesor Szeremetiew o tym mówił. 220 tysięcy, więc no spokojnie. No to do czego potrzebne te 100 tysięcy na tej Ukrainie? I do czego potrzebne są te manewry, które na przykład zdaje się dzisiaj się tam toczą po stronie ruskiej? Jako element perswazyjny. Bo z drugiej strony Rosjanie kogo mają? No te gówna wpływające po powierzchni wody, czyli te wszystkie byłe republiki radzieckie, plus Polska, plus jeszcze tam parę innych krajów, gdzie Rusy byli zainstalowani. Ale to wszystko nie ma żadnej siły. To ani nie ma siły militarnej, ani nie ma siły perswazyjnej, innej, dyplomatycznej, jakiejś ciekawej dyplomacji. No nie, no po prostu nie. Ale to jest jeszcze pół biedy. Problem polega na tym, znaczy nasz problem, nasz, tych krajów, które Rosja chce z powrotem przejąć pod opiekę, pod swoje skrzydełka, kochane. A nasz problem polega na tym, że na zachód od Łaby jest jeszcze, na zachód od Odry jest jeszcze gorzej. Tam to już w ogóle jest dramat. Ci ludzie, ci politycy zachodni, Europy Zachodniej są tak spolegliwi w stosunku do Rusów, że to aż głowa boli. Jak się o tym myśli. Przecież kolejny, jak się dowiedziałem, kolejny polityk, już nie pamiętam, czy to niemiecki, czy jakiś inny, wszedł do Rady Nadzorczej któregoś z ruskich koncernów naftowych. No tak się kupuje polityków. No dobrze, więc Europa po prostu jest jednym wielkim gównem, przepraszam, jednym wielkim szabem, śmieciem, z którym Rosjanie liczyć się nie muszą. I oni o tym wiedzą i dlatego na przykład rozmowy NATO-Rosja są w ogóle prowadzone, bo w przeciwnym wypadku, gdyby NATO to byłoby szereg państw twardych, mających jakieś armie, mających jakiś jasny punkt widzenia, twardych, zdecydowanych, tak jak to było w latach 50. i 60., no to była zupełnie inna bajka. Rosjanie w ogóle by nawet nie pomyśleli o stawianiu takich żądań, jakie stawiają, między innymi powrotu do sytuacji sprzed roku 99, czy 98, czyli rozszerzenia NATO na wschód. Oni mogą sobie pozwolić na takie stawianie takich żądań, dlatego że jako partnerów mają cieniasów, no po prostu cieniasów tak strasznych, że aż strach się bać. No. To co, partnerem jest pan Morawiecki? którego wyrolowano, który dał się wyrolować. Partnerem są Kaczyńscy, którzy dali się wyrolować w Lizbonie, a Morawiecki kilkakrotnie ostatnio. No przepraszam, no nie. No, to nie są partnerzy dla Rusów. No. No dobrze, to mamy Europę, a teraz kogo mamy po drugiej stronie, po amerykańskiej stronie? No przecież ten dziadek, który nie jest w stanie zapanować nad, podejrzewam, własnym zwieraczem, to on potrafi, on ma być tym przywódcą świata zachodniego? Ten dziadek, który nie potrafi w rozsądny sposób zarządzać, nie potrafił w rozsądny sposób zarządzać Afganistanem, który nie potrafił, którego agencje, no przecież nie on, agencje nie potrafiły zarządzać kryzysem, który wywołały w Kazachstanie, żeby to po 3-4 dniach się po prostu rozpłynęło wszystko jak galareta podgrzewana. No przecież to jest śmieszne. Więc pytanie jest takie, kogo mają Rosjanie za przeciwnika? No, cieniasów, czy to będzie po tej stronie Atlantyku, czy po tamtej stronie Atlantyku, to są cieniasy. To są lewicowe cieniasy, w dodatku cieniasy lewicowe, które zostały ukształtowane przez ruski sposób widzenia socjalizmu. A kimżeś jest ta Kamala Harris, ta wiceprezydent Stanów Zjednoczonych? Komunistką, rosyjską komunistką. No przecież nie maoistką, prawda? Rosyjską komunistką. Tak, czyli innymi słowy. Wracając do, znaczy ja pokazałem Państwu, jak wygląda sytuacja z mojego punktu widzenia. To znaczy, oczywiście na froncie tutaj zachodnim, dla Rosji na froncie zachodnim. A Rosja nie ma o czym i z kim rozmawiać. Rosjanie są o klasę mocniejsi w tej chwili, niestety, od wszystkich, a tych, z którymi ewentualnie przyszłoby im rozmawiać. Czy przychodzi, rozumiem? Bo w tej chwili te rozmowy trwają. I rozmowy USA Rosja, i rozmowy NATO Rosja, one zaczynają mieć miejsce. I te wszystkie buńczuczne gadania, to są tylko buńczuczne gadania, oczywiście ze strony tych białych śmieci, czyli Unii Europejskiej, czyli NATO i Niemiec. Po prostu to są zwykłe buńczuczne gadanie. To nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, ale Rosjanie o tym wiedzą. A i co? No i jest pytanie, czy oni wejdą, czy nie wejdą? No jeśli proszę Państwa, znaczy są dwie, przynajmniej dwie możliwości. Że nie wspomnę o trzech. Po pierwsze wejdą, po drugie nie wejdą, po trzecie wejdą inaczej. Tak jak na przykład w Naddniestrzu. Znaczy, przepraszam, no tam, gdzie te republiki ludowe powstały, te secesjonistyczne. Myślę, że w zależności, znaczy oni to są znaczy Putin jest kagiebistą i otacza się ludźmi, którzy, a przynajmniej z wojskowego, militarnego punktu widzenia, są fachowcami. I on ma, podejrzewam, wariant na każdy rozwój sytuacji na świecie. A ja powiedziałem, że są trzy możliwości. Wejdą, nie wejdą i wejdą inaczej. Otóż, jeśli sytuacja się nie zmieni na świecie, co jest bardzo mało prawdopodobne, a sytuacja geopolityczna, szczególnie na Morzu Południowochińskim, szczególnie w obszarze Izrael, Iran, Morze Południowochińskie, Izrael, Iran i tutaj. I tutaj jakoś nic się u nas nie stanie. Jeśli nic się nie zmieni, to oni nie wejdą. Ani do Ukrainy, ani tutaj, ani nie zajmą republik tych nadbałtyckich, starych, czyli Litwy, Łotwy i Estonii. No po prostu nie, bo nie będzie im się opłacało. Chyba, że będą mieli świetny plan i po prostu zajmą te trzy kraje nadbałtyckie w mgnieniu oka, dosłownie w paręnaście godzin i nikt nie będzie w stanie nawet puścić bąka, więc to jest możliwe, bo wystarczy popatrzeć na mapę i stwierdzić, że dla Rosji połączenie z obwodem kaliningradzkim jest rzeczą ważną, bardzo ważną. No więc tak, więc wejdą, znaczy nie wejdą, wejdą, kiedy wejdą na pewno. A wtedy, kiedy, no wszystko, znaczy, czy wejdą, czy nie wejdą, jak powiedziałem, będzie uzależnione nie tylko od tego, co się dzieje tutaj, ale od tego, co się będzie działo w Azji Zachodniej, czyli Iran, Izrael i tym, co się dzieje, będzie działo na Morzu Południowochińskim. Jeśli władze w Tajpej pójdą o jeden krok za daleko i wtedy Chiny będą musiały zareagować, bo będą być może musiały zareagować i będzie to militarne jakieś tam krótkie, ale jednak militarne rozstrzygnięcie. Mam nadzieję, że przy najmniejszej ilości ofiar ludności cywilnej, ale jakiejkolwiek zresztą, wojskowej zresztą po obydwu stronach, a to na pewno Ameryka będzie chciała pokazać, że oni są jeszcze mocarstwem, no i tak jak wielokrotnie mówiłem, podejrzewam, że będzie chciała pokazać swoje kły i pokaże je na tych siedmiu wyspach chińskich, które zostały zbudowane tam w 13-14 roku. I je zlikwiduje. Zniszczy, zajmie, zlikwiduje, no po prostu da sobie z tym radę. A lub wydaje się jej, że da z tym sobie radę. Bo to Chińczycy oczywiście tego tak nie zostawią. W każdym razie wtedy zacznie się tam kotłować w mniejszym stopniu lub większym. Izrael oczywiście wykorzysta szansę i napadnie i zbombarduje. Podejrzewam, że po prostu użyje swoich bomb atomowych, bo to są bandyci, żydowscy bandyci, którzy nie mają żadnych wątpliwości przy użyciu jakiejkolwiek broni. Więc Izrael zaatakuje Iran, a Rosja wtedy wykorzysta swoją szansę i zaatakuje tutaj. Zaatakuje tutaj bezpośrednio. Czyli te minimum, te trzy państwa bałtyckie, no i Ukraina. Ja myślę, że zarówno Ukraina, jak i te trzy państwa bałtyckie, patrząc na to z punktu widzenia Rosji, są dla nich ważne, dla Rosjan oczywiście, dla tych, którzy układają tą całą, Rosjan, którzy na tym najwyższym szczeblu, którzy układają tą całą układankę. I teraz pozostaje jeszcze tylko pytanie, wejdą, ale inaczej. No właśnie, ja myślę, że będziemy świadkami, to znaczy załóżmy, że te dwa poprzednie warianty nie zagrają z jakichś tam powodów. To jeszcze jest ten trzeci wariant, czyli na przykład między innymi taka dywersja w postaci tego, co się działo na granicy polsko, czy dzieje się na granicy polsko-białoruskiej, ale nie tylko. To myślę, że Rosjanie mają przetestowanych tyle możliwości, znaczy rosyjski sztab generalny, łącznie z panem Putinem, ma przetestowanych tyle możliwości, że no chociażby wykorzystanie właśnie ludności rosyjskiej, rosyjskojęzycznej, czy Rosjan wręcz, a w tych trzech krajach, w Litwie, Łotwie i Estonii. To jest pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, a przecież ja nie jestem geopolitykiem. Więc ci panowie w Moskwie naprawdę oni używają głowy do myślenia. Natomiast u nas, no tak jak powiedziałem na początku, to są cieniasy, to jest dramat i tragedia, to jest koszmar i powtórka z 39 roku naprawdę jest bardzo prawdopodobna. Naprawdę. Poza tym proszę jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. A powiedziałem, że ten trzeci wariant, że wejdą, ale inaczej. Rosjanie mogą wejść do Polski poprzez Brukselę. Tak. Skoro Bruksela komunizuje, skoro w Brukseli są lewacy, dla których Rosja to jest piękny, bardzo inteligentny i mądry naród, a i kraj wspaniałych możliwości, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że w ramach tego trzeciego wariantu, zresztą Rosjanie to już robią, a niszczą, chcą zniszczyć przede wszystkim Polskę, ale niszcząc całą Europę. Ale przede wszystkim Polskę i te słabe kraje bałtyckie i wejdą tutaj bez jednego wystrzału, ponieważ my będziemy błagali o to, my, między innymi Polacy. Nie wiem, jak to tam Litwini, Łotysze i inni. Ale większa część Polaków będzie błagała o to, żeby w pewnym momencie te śmiecie z PiS-u dali sobie spokój. Po prostu ludzie będą biedni. Nastąpi bieda. I to bardzo szybko. Bardzo szybko. I to nie ma odwrotu do tego. Znaczy przy pomocy tego oczywiście Fit to 55. Nie ma takiej możliwości, żeby to się nie udało tym komuchom z Brukseli. Więc Rosjanie wejdą tutaj przy pomocy komuchów z Brukseli. Oczywiście ja słowa praktycznie nie powiedziałem o Żydach. Tylko rzecz polega na tym, że zarówno mówiłem o tym dziesiątki razy, więc dlatego nie powtórzyłem tego, ale powtórzę jednak mimo wszystko. Rzecz w tym, że na plecach Rosjan i na plecach komuchów z Brukseli siedzą, na barkach im siedzą Żydzi. I to oni rozgrywają przy pomocy Rosjan w Europie rozgrywają swoją partię, niszcząc Europę. Po co? Ponieważ oni nienawidzą Europy. I myślę, że w przyszłości oni widzą Eretz Izrael w miejscu całej Europy, nie tylko jednego gównianego Polin. Całej Europy. No. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Państwu wyjaśniłem swój sposób widzenia tego rosyjskiego problemu. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.